Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, Święty Duchu, do nas przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twe.
Przed mikrofonem jest Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, dziś uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Ojciec Święty Jan Paweł II w przeddzień w 2001 roku w Castel Gandolfo, gdy sprawował mszę świętą dla Polaków, dla osób konsekrowanych, też z Instytutu Świeckiego Pomocnic Marii Jasnogórskiej Matki Kościoła, założonego przez sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, zawierzył na nowo Matce i Królowej Polski całą naszą ojczyznę. My dziś, też wpatrując się w obraz Matki Bożej Częstochowskiej, w ten obraz wpatrujemy się codziennie podczas apelu. Z pewnością też wielu z nas ma taki obraz może właśnie w swoim domu, mieszkaniu. Często rozważamy te wielkie tajemnice, które też były udziałem Matki Najświętszej. Wśród bardzo licznych polskich pięknych sanktuariów Jasna Góra ma swoje, tak byśmy powiedzieli, pierwsze uprzywilejowane miejsce. Wielu nawiedza, to można powiedzieć w milionach moglibyśmy liczyć pielgrzymów, przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski. Pierwszym i najdawniejszym dokumentem informującym o cudownym obrazie jest łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasztoru. Przeniesienie obrazu błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował święty Łukasz. W rękopisie tam czytamy: autorem obrazu jest święty Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstanten kazał przenieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz został zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem, książę Ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgierskiego oraz obraz ukryto w Zamku Bełskim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi namiestnik króla książę Władysław Opolczyk zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów, Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy nieprzyjaciół otoczyła mgła, która przeraziła wrogów. Książę wypadał na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał wywieźć obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni, obraz nie ruszył z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieścił obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na Jasną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami. No, cytowany dokument pochodzi z pierwszej połowy XV wieku. Być może został przepisany z dokumentu wcześniejszego. Tradycja głosi, że obraz został namalowany przez świętego Łukasza. Wizerunek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć cesarz Konstantyn. Cesarz podarował mu wizerunek i od tego czasu obraz był otaczany na Rusi wielką czcią. Pierwotny obraz jasnogórski mógł pochodzić z VII wieku, byłby to więc jeden z najstarszych na świecie wizerunków Matki Bożej. Analiza obrazu wykazuje duże podobieństwo do obrazów, jakie mnisi bazyliańscy malowali na Krecie. W tym wypadku obraz mógł pochodzić z X wieku, stąd mógł znaleźć się w Konstantynopolu. Po II wojnie światowej znaleziono na Jasnej Górze inny dokument, pochodzący z 1474 roku. Zawiera szerszy opis dziejów cudownego obrazu, ale pełno w nim legend. Mamy jednak także dokument najwyższej wagi, dwa dzieła, które wyszły spod pióra Jana Długosza. Żył on w czasach, które blisko dotyczą cudownego obrazu, sam mógł więc być świadkiem niektórych wydarzeń. Długosz kilka razy pisze o cudownym obrazie częstochowskim. Książę Władysław Opolczyk sprowadził do Częstochowy z Węgier Paulinów. Oddał im drewniany kościół parafialny w Starej Częstochowie. Długosz przekazał nam dokładnie akt zrzeczenia się tegoż kościoła przez ówczesnego proboszcza na ręce ojca Jerzego Przeora klasztoru Paulinów w Budzie na Węgrzech. Długosz podaje, że akt przekazania odbył się 23 czerwca 1382 roku. 10 sierpnia tego roku książę Opolczyk specjalnym dokumentem przekazał uposażenie, jakie nadał klasztorowi w Starej Częstochowie. Darowizny te musiały być niewystarczające, skoro 24 lutego 1393 roku książę Opolczyk ponowił akt darowizn przez swoich pełnomocników. Byli nimi krakowianin Spytko z Melsztyna i Jan Tarnowski z Sandomierza. Długosz wymienia szczegółowo, jakie to były darowizny, świadczenia. Dowiadujemy się także, jaki był wówczas stan klasztoru i kościoła. Bardzo szybko do obrazu zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi, którzy dzięki modlitwie do Maryi doznawali wielu łask. Z czasem zaczęli tu przynosić swoje wota, przyciągnęły one oczywiście tych, którzy nie do końca rozumieli, prawda, czym są woda, czym te drogocenne dary dla Matki Najświętszej, bo pojawiali się też różnego rodzaju złodzieje. Ale idąc dalej ku temu, co najbardziej zwraca naszą uwagę, oczywiście wizerunek Matki Bożej Najświętszej, Matki Bożej Częstochowskiej. Obecny obraz Matki Bożej namalowany na drewnianej tablicy zalicza się do ikon bizantyjskich określanych nazwą Hodogetria, to znaczy te, która prowadzi. Jest ułożony na trzech deseczkach lipowych, sklejonych, na które zostały przełożone kredowa zaprawa. Samo malowidło położone temperą na płótnie. Przedstawia ona stojącą Najświętszą Marię Pannę z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku. Matka Boża ma na sobie czerwoną suknię, a na nią narzucony niebieski płaszcz ozdobiony liliami andegaweńskimi. Prawa ręka Maryi spoczywa na piersi. Jezus jest przyodziany w sukienkę koloru karminowego, bogato złoconą ozdobami, z rękami szczególnie zapiętymi u dłoni, podobnie jak u Maryi. W lewym ręku trzyma księgę, prawą natomiast unosi w geście błogosławieństwa, wskazując jednocześnie na Maryję. Całe pole nimbu Maryi i Jezusa jest wypełnione pozłotą. Tło obrazu jest zielone, co w symbolice obrazów bizantyjskich wyraża często pełnię łask Ducha Świętego. Dziecię Boże ma stopy bose, co wyróżnia się na tle bogactwa jego szaty. Płaszcz przykrywa także głowę Najświętszej Panny, jakby naturalnym welonem. Nad czołem na płaszczu widać złotą gwiazdę. Obramowanie szaty Jezusa i płaszcza Maryi ma szeroką złotą oblamówkę. U płaszcza Maryi ma ona dodatkową ozdobę w postaci artystycznej koronki. Na to wszystko są nałożone na obie postacie artystyczne i zdobne w drogie kamienie szaty i korony. Obraz jasnogórski był wielokrotnie odnawiany. W 1957 roku apel prymasa Stefana Wyszyńskiego, też uchwała Episkopatu Polskiego, i wtedy rozpoczyna się wielka nowenna, aby przygotować cały naród do obchodów tysiąclecia przyjęcia chrztu przez Mieszka. Równocześnie zarządzono peregrynację kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich diecezjach i parafiach. Ta peregrynacja rozpoczęła się 26 sierpnia 1957 roku w archidiecezji warszawskiej. Dokładnie rok wcześniej, 26 sierpnia 1956 roku, w 300 lat od ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych przez obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie. Episkopat Polski, pod nieobecność uwięzionego prymasa Wyszyńskiego w obecności około miliona wiernych, odnowił uroczyście to ślubowanie. Śluby króla Jana Kazimierza były jego osobistym zobowiązaniem. Śluby jasnogórskie zaś stały się zobowiązaniem całego narodu polskiego jako program chrześcijańskiego życia, wytyczony przez wielką nowennę przed tysiącleciem chrztu Polski. Jest też takie świadectwo Marii Okońskiej z Instytutu Prymasowskiego kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak powstawały jasnogórskie śluby narodu. Był rok 1955 i prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński przebywał w Komańczy, w czwartym miejscu swego uwięzienia. Po swoim uwolnieniu mówił, że gdy go przewożono z Prudnika na południowy wschód Polski do Komańczy, miał świadomość, że jedzie tym samym szlakiem, który przed 300 laty jechał do Lwowa król Jan Kazimierz z prymasem Leszczyńskim, aby tam złożyć swoje śluby 1 kwietnia 1656 roku i ogłosić Maryję Matką Chrystusa królową Polski. Wszystko po to, aby Polska była królestwem Maryi. Przypominając sobie te wielkie historyczne wydarzenia, ksiądz prymas postanowił, że w następnym roku, a więc w 300-lecie ślubów króla Jana Kazimierza, musi powstać tekst ślubów odnowionych, już nie królewskich, ale narodowych. Z tą myślą jechał do Komańczy i rozpoczął trzeci rok swego uwięzienia. Takie same myśli nurtowały biskupów Polski i ojców Paulinów na Jasnej Górze. Wiedzieli, że musi powstać nowy tekst ślubów narodu, uwzględniający potrzeby czasów współczesnych. Wszyscy uważali, że śluby może napisać tylko uwięziony prymas Polski. Przebywałem wtedy na Jasnej Górze, miałem możliwość otrzymać przepustkę do Komańczy, o czym wiedzieli generał zakonu Paulinów i niektórzy biskupi. 24 marca 1956 roku znalazłem się w Komańczy. Towarzyszyła mi członkini Instytutu Prymasowskiego, Janka Michalska. Przedstawiłyśmy prośbę biskupów, ojców Paulinów. W pierwszym momencie twarz ojca rozpromieniła się radośnie. Widoczne było, że ojciec nie tylko uradował się naszym przybyciem, ale także tą prośbą. Jednak byłyśmy zdumione, bo czas mijał, a ojciec tych ślubów nie pisał. Ojcze, dlaczego? Pytałam codziennie. Dawał wymijające odpowiedzi. Wreszcie, a było to 15 maja, padła odpowiedź. Gdyby Matka Boża chciała, bym śluby napisał, byłbym wolny, a ja jestem więźniem, i nie uczynię dobrowolnie niczego, co mogłoby się jej nie podobać. Wtedy przyszła mi nagle olśniewająca myśl i powiedziałam, ojcze, przecież święty Paweł, apostoł, najpiękniejsze swoje listy do wiernych pisał właśnie z więzienia. Ojciec popatrzył na mnie, jakby mnie pierwszy raz zobaczył i odpowiedział, masz rację, najpiękniejsze jego listy pochodziły z więzienia. Na drugi dzień rano ojciec wszedł do domowej kaplicy, aby odprawić mszę świętą. Był dziwnie radosny. Na moim klęczniku położył plik papieru maszynowego, zapisanego jego drobniutkim pismem. Tytuł widniał Jasnogórskie śluby narodu polskiego. Szczęście moje nie miało granic, a więc są śluby. I tak te narodowe nasze zobowiązania. Myślę, że każdy z nas też w swoim sercu, w rodzinach, w naszym narodzie możemy te właśnie śluby przeżywać na nowo i starać się być im wierni. Matce Bożej od ponad 360 lat składamy nasze narodowe zobowiązania. Chcemy naprawy życia osobistego. Chcemy przemiany życia narodu. Jak patrzymy na historię, śluby składali Jan Kazimierz, król, kardynał August Chląd, prymas Stefan Wyszyński. Składali śluby w imieniu narodu pełni wiary w zwycięską moc Maryi. Matka Boża dawała znaki, wypraszała nam wolność, przemianę. Jednak nasza wierność ślubom jest jak sen poranny, jak trawa, co rośnie rankiem, kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha. Do jasnogórskich ślubów narodu wezwał Polaków prymas. Powstały one wśród gór, w odosobnieniu mego więzienia, gdy prymasowi Polski dana była radość dla imienia Jezusa za żywość cierpieć. W Komańczy 16 maja, w święto świętego Andrzeja Boboli, który był obecny podczas ślubów Jana Kazimierza, ksiądz prymas napisał tekst jasnogórskich ślubów narodu. Treścią ślubów był hołd wdzięczności i skruchy złożony królowej Polski i narodowe zobowiązania. Najpierw pokorne wezwanie pomocy, aby dochować wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu. Ojczyźnie naszej, przedniej straży, poświęconej Twojemu sercu niepokalanemu i sercu Syna Twojego. Dziś przypomnienie tego zobowiązania jest bardzo potrzebne, bo nadwyrężona jest i zapomniana przez wielu wierność Ojczyźnie. Każde zobowiązanie wypowiedziane w jasnogórskich ślubach narodu powinno być na nowo przywołane wraz z rachunkiem sumienia. Ten rachunek sumienia i spowiedź narodowa są dzisiaj konieczne. Trzeba odważnie powiedzieć, czego nie da się pogodzić z Królestwem Bożym i królowaniem Maryi w życiu narodu. Trzeba zobaczyć nie tylko grzech ludzi, ale wielkie rany i nałogi, które wyrosły w obyczaju narodu i zniekształciły jego psychikę, duchowość i charakter, tak mówił kardynał Wyszyński. To jest wołanie sługi Bożego dziś z domu Ojca, do nas wszystkich żyjących na polskiej ziemi. Jest to olbrzymie zadanie, które przerasta nasze siły, a często i nasze chęci przemiany. Ale lękać się nie możemy, Matka Boża jest dana ku pomocy narodowi polskiemu. Praca nad wprowadzeniem w życie jasnogórskich ślubów narodu to zadanie także na dziś. I dziś możemy zobaczyć siebie w odbiciu tego, o czym pisał przed laty prymas uwieńczony w Komańczy. Nasza moralna słabość i chwiejność, pomimo silnej wiary, nasz relatywizm moralny, skłonny do ulegania złym przykładom i prądom, posłuch najrozmaitszym błędom, nieraz wprost absurdalnym, upadek moralności małżeńskiej, niewierność, rozwiązłość, nietrzeźwość, to wszystko sprawia, że pion moralno-społeczny narodu jest tak chwiejny. Jesteśmy duchowo rozdwojeni, rozbici psychicznie, a stąd pozbawieni stylu życia i charakteru narodowego. To wszystko umiemy dziwnie łączyć z naszym przywiązaniem do Kościoła, którego nie słuchamy w codziennym życiu. Wydaje się nawet, że obecnie jest gorzej niż w tamtych latach komunizmu. Dziś dla wielu Polaków Kościół jest przeszkodą w absurdalnej wolności prowadzącej do samozniszczenia. Dziś niektórzy Polacy, jak targowiczanie z XVIII wieku, odstąpili ojczyzny, szukając własnych interesów w narodowej zdradzie. I to jest głęboka rana, ból nad bóle matki ojczyzny i królowej Polski pani jasnogórskiej. Trzeba, by świadoma część narodu wzięła na siebie narodowy ciężar ślubów jasnogórskich i wymodliła, wyprosiła i ofiarowała wiele, aby przemienić świadomość wielu rodaków, jakże często biednych grzeszników. Są biedni, bo nie chcą wyrwać się spod władzy złego. Zadeklarowana w ślubach obrona życia nienarodzonych jest szczególnym wyzwaniem dla kobiet i rodzin. Właściwie to kobiety doprowadziły do zwycięstwa śmierci nad zasadą obrony życia, kobiety, które uważamy za podporę Kościoła w Polsce. Tak mówił kardynał Stefan Wyszyński. Kobiety były i mogą być siłą małżeństwa i rodziny, właściwego wychowania dzieci i młodzieży, żony, matki, nauczycielki. Walka o sprawiedliwość społeczną zapisana w ślubach to moralny nakaz też na dziś. Sprawiedliwość dla siebie i bliźnich. Wołanie to idzie dziś przez Polskę jeszcze trochę słabe, mało odważne, ale z pewnością konieczne. Nie żyjemy w sprawiedliwej Polsce. Niesprawiedliwe jest traktowanie Kościoła katolickiego. Sprawiedliwość to życie w prawdzie i wolności. Sprawiedliwość i wolność dla wszystkich. Człowiek domaga się prawdy, bo z prawdy pochodzi. Domaga się wolności, bo jest synem wolnego Boga. Zobowiązania jasnogórskich ślubów to też walka z wadami narodowymi. Jest to walka każdego z sobą samym, no chociaż może nie jesteśmy wielkimi grzesznikami, ale grzech pierworodny naznaczył też naszą naturę ludzką. Każdy musi też walczyć o wierność, sumienność, pracowitość, o czyste serce i sumienie. Każdy musi walczyć o cnoty sprawiedliwości, życzliwości, umiarkowania, roztropności i pokory. Każdy, robiąc rachunek sumienia, może zobaczyć, co winien jest Bogu, co winien bliźniemu i ojczyźnie. W ślubach jest zobowiązanie do szerzenia też czci Matki Bożej w sercach naszych i na polskiej ziemi. Droga do Maryi prowadzi na Jasną Górę, do sanktuariów maryjnych, do wszystkich znaków jej obecności. To jest droga do zbawienia, droga, która wprowadza ze wszystkich dróg codzienności i codziennej zawiłości. To jest droga, która prowadzi też do Kościoła, do wspólnoty Kościoła. Na Jasnej Górze trwa codziennie modlitwa o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu. Jest to wielka nadzieja też i w naszych, może trudnych, skomplikowanych czasach. Tak mocno wierzę w to, że to opatrzność dała Polsce dodatkową pomoc, wiążącą naród w trudnych chwilach. Jasna Góra jest ostatnią deską ratunku dla narodu, to niemal narodowy Nazaret. Naród tutaj mówi swoje Ave Maria. I to wszystkimi językami i sercami, nawet niewierzących w Chrystusa, mówił kardynał Stefan Wyszyński.